Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, mówi się, że kto pyta, nie błądzi. I pewnie to jest prawda, chociaż trzeba powiedzieć, że nie każde pytanie jest dobre. I to nam pięknie obrazuje dzisiejsza Ewangelia. Kiedy do Jezusa przychodzą arcykapłani, starsi ludu i zadają mu pytanie, podchwytliwe pytanie. Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Oni wcale nie chcą się dowiedzieć, dlaczego Jezus naucza, dlaczego czyni znaki, uzdrawia. Oni chcieli obnażyć Go przed ludem i pokazać, że nie warto za tym człowiekiem iść, że nie warto Go słuchać, że to jakiś szarlatan, ktoś, kto wymyślił sobie, że jest Synem Boga. Oni nie chcą poznać Jezusa. Ale można powiedzieć, trafiła kosa na kamień. Jezus rozprawia się z tymi cwaniakami dość szybko. To i ja wam zadam pytanie. Odpowiedzcie mi. No i pyta o Jana Chrzciciela. Co oni uważają na temat tego człowieka? Skąd pochodzi chrzest, który Jan Chrzciciel udziela tłumom? I oni znowu nie chcą otworzyć przed Jezusem swoich serc. Nie chcą powiedzieć, co naprawdę myślą. Ale zaczynają główkować, zaczynają kombinować. Jeśli powiemy tak, to nam zarzuci to, a jeśli powiemy to, to tłum się zdenerwuje i na nas to się też odbije. Kalkulują. Nie chcą wejść w relacje z Jezusem. Nie chcą ani Jego poznać, ani nie chcą dać się poznać, żeby On coś o nich wiedział. Pytania, które zadają, nie są pytaniami mądrymi. Nie są pytaniami dobrymi. Bo dobre są jedynie mądre pytania, czyli takie, które szukają mądrej odpowiedzi, szukają mądrości samej. Bo są właśnie takie pytania, które mają za zadanie jedynie podać w wątpliwość, wprowadzić zamieszanie, zakłopotanie, a nie dążą do przybliżenia się do prawdy i mądrości. Tak jak te pytania, które dzisiaj kierują do Jezusa arcykapłani i starsi ludu. Są oczywiście też i takie pytania, które również burzą i niszczą, można powiedzieć. Ale są dobrymi pytaniami, bo burzą i niszczą fałsz i zakłamanie. I takim dobrym pytaniem jest pytanie Jezusa, na które On nie otrzymuje od starszych i arcykapłanów odpowiedzi. Ale to Jego pytanie obnaża ich fałsz, ich zakłamanie. Oni ostatecznie odpowiadają Jezusowi: nie wiemy, bo to uznali za najbardziej bezpieczną odpowiedź. Żeby Jezus za bardzo do ich życia nie wszedł i przypadkiem nie zburzył w nich tego porządku, w którym dobrze się czuli i bezpiecznie, i też, żeby ludzie nadal ich szanowali, nadal się z nimi liczyli. To, co niebieskie, sprawy Boże, nie są dla nich ważne. Istnieją wreszcie pytania w naszym życiu, na które tak naprawdę nie ma odpowiedzi. To znaczy, tej odpowiedzi my nie znamy. I często nawet nikt z ludzi nigdy tej odpowiedzi nie poznał i nikt jej nie pozna prawdopodobnie do końca świata. To są pytania bardzo ważne, bo to są pytania na przykład o zło na świecie, dlaczego istnieje. Ludzie zadają sobie to pytanie od zawsze i będą zadawać je ciągle. I pewnie nie jeden raz my sami zadaliśmy sobie to pytanie. To i inne pytania, które dotykają po prostu tajemnicy pewnej, tajemnicy przekraczającej nasz rozum. I takie pytania są potrzebne, bo one obnażają nasze ograniczenie, sprawiają, że nasza pycha upada. Czasem, kiedy ludzie zadają pytania, to wydaje im się, że przez to pokazują, jak bardzo są błyskotliwi i inteligentni. Ale często sposób, w jaki te pytania zadają, obnażają ich podstęp, jak to było w dzisiejszej Ewangelii z arcykapłanami i starszymi ludu. Oni nie chcą dotknąć tajemnicy, a tajemnica ma to do siebie, że nie odpowiada na pytania, lecz oczekuje i pragnie spotkania z tym, który stawia pytania. Jeśli my pytamy o Boga, to trochę możemy o Nim powiedzieć, bo przecież sam o sobie Bóg do nas mówi przez Pismo Święte. Mówi, jaki jest. W Jezusie Chrystusie pokazał, jaki jest, ale nie pokazał wszystkiego o sobie. Pokazał tyle, ile nam jest potrzebne tutaj na ziemi. Ale my możemy dalej zadawać pytania o Pana Boga, o te Jego tajemnice. Tylko właśnie nie po to, żeby Boga poznać w całości, bo to nie jest możliwe, ale po to, żeby się z Nim spotkać. Bóg dlatego ukrywa przed nami dużą część siebie, pewnie tę nawet większą niż odkrył przed nami. Dlatego się kryje przed nami, żebyśmy chcieli się z Nim spotkać, żeby nas ciągle fascynował, żeby do siebie pociągał. Zobaczmy, że z jednej strony my chcielibyśmy znać już tajemnicę Pana Boga całą, ale jak się tak dobrze zastanowimy i pomyślimy o ludziach, którzy są blisko nas i zadamy sobie pytanie, czy my ich znamy w całości, to też powiemy, że przecież choć kogoś dobrze znamy, to nie znamy go w 100% i nigdy tak nie będzie. Bo w 100% człowieka zna tylko Pan Bóg. Nawet my siebie samych nie znamy w 100%, bo jakieś sytuacje życiowe, które nas spotykają, nowe dla nas, odkrywają w nas nowe rzeczy. Obserwujemy siebie, widzimy swoją reakcję, oceniamy nasze uczucia, które się wtedy pojawiają i widzimy w sobie coś nowego. To jeśli w sobie ciągle odkrywamy coś nowego, to co dopiero w drugim człowieku? I co dopiero w Panu Bogu? Potrafimy wiele o Bogu powiedzieć, ponieważ na wiele pytań dotyczących tego, kim Bóg jest, jaki jest, w jaki sposób działa i wchodzi w relacje z człowiekiem, już znaleźliśmy odpowiedzi w Bożym objawieniu, które zawarte jest w Piśmie Świętym, to jedno, i w tradycji. I teraz chciałbym trochę o tej tradycji powiedzieć, bo kiedy my myślimy tradycja, to zaraz nam się przypominają różne zwyczaje, do których przywykliśmy. Szczególnie zwyczaje świąteczne, czy to dotyczące Bożego Narodzenia, które się zbliża, czy Wielkiej Nocy, czy innych świąt, uroczystości, okazji. Jednak tradycja, o której teraz chcę powiedzieć, to tradycja pisana przez wielkie T, która nie ma albo nie zawsze ma coś wspólnego ze zwyczajami. Bo my mówimy, że trzeba zachowywać tradycję, ale w wymiarze wiary nie chodzi o zachowywanie zwyczajów, bo jak sobie prześledzimy wieki Kościoła, to zobaczymy, jak te małe tradycje się zmieniały. Inaczej wyglądała msza święta. Wielu z nas jeszcze pamięta mszę po łacinie, tyłem do ludzi, może gdzieś tam przez mgłę. Dzisiaj msza wygląda inaczej. Słyszymy w ojczystym języku słowa konsekracji. Ksiądz stoi przodem do nas. Ale przez wieki nie tylko to, ale inne zwyczaje w Kościele, te małe tradycje, tradycje pisane małą literą T, zmieniały się, ale jedno się nie zmieniło. Tradycja pisana wielką literą T, która jest, powiedzielibyśmy, jest próbą życia Ewangelii w danym czasie i w danym miejscu. To jest tradycja Kościoła. Że dana wspólnota, ludzie żyjący w tym czasie i w tym miejscu na ziemi próbują wprowadzić Ewangelię w życie. I dzięki temu zyskują pewną mądrość. I ta mądrość przez wieki się zbiera. Jak zachować się w takiej sytuacji? Co myśleć o takich prądach filozoficznych, o takich poglądach? To wszystko się kształtuje przez wieki, od 2000 lat, ponieważ, jak to wczoraj sobie powiedzieliśmy, Kościół jest ciałem Chrystusa. Jeśli jest ciałem Chrystusa, to jest żywym organizmem. I my jako wspólnota, nie tylko ludzi żyjących dzisiaj w XXI wieku, ale jako wspólnota całego Kościoła od początku, ciągle się uczymy, co to znaczy żyć Ewangelią. Możemy tego uczyć się od poprzednich pokoleń. Jest to spisane w różnych dziełach, czy w żywotach świętych, jak choćby w dziełach świętego Jana od Krzyża, dzisiaj wspominanego przez nas. I o taką tradycję musimy walczyć. Ale ta tradycja, pisana wielką literą T, ona nas nie ogranicza, nie sprawia, że zajmujemy się tylko konserwacją tego, co znamy, ale ona nas zmusza do rozwoju, zmusza do zadawania kolejnych pytań o Pana Boga. Bo choć niektóre pytania o Boga już otrzymały odpowiedź, to jednak one ciągle potrzebują odpowiedzi naszego serca. To, że jakiś święty znalazł odpowiedź na nurtujące go pytanie i dzieli się tą odpowiedzią z nami, nie oznacza, że my od razu automatycznie tę odpowiedź jego przyjmiemy. Może tak być, ale może być też tak, że my będziemy potrzebowali czasu, żeby coś sobie przepracować. I nie bójmy się stawiać takich pytań. Stawiać pytań, które nazwaliśmy mądrymi, czyli szukającymi prawdy, szukającymi mądrości. Ostateczną odpowiedź na temat tajemnicy Pana Boga zyskamy, mamy nadzieję, w wieczności, bo aż tyle czasu potrzeba, żeby Pana Boga poznać. Nieskończoną ilość tego czasu. I kiedy ktoś pyta, jak jest w niebie, to ja sobie wyobrażam niebo jako ciągłe poznawanie Pana Boga po prostu. Bo nieraz sobie mówimy, że my dzisiaj czegoś nie wiemy na ziemi, nie znamy odpowiedzi na pewne pytania, ale w niebie to się dowiemy. Pewnie tak, tylko pytanie, czy te małe tajemnice, tajemnice dotyczące może życia innych ludzi, dotyczące społeczeństw, które dzisiaj nas nurtują, interesują, czy rzeczywiście one w niebie będą nas interesowały? Jeśli my spotkamy Boga, który jest tajemnicą największą, czy będziemy w ogóle myśleć jeszcze o tych małych sprawach? Pewnie nie. Zajmiemy się poznawaniem Boga, a poznając Jego, poznamy też i siebie, i tych, z którymi na ziemi idziemy razem, ramię w ramię, w stronę do nieba. Wieczność, życie wieczne jest odpowiedzią na teraźniejszość, która jest pełna pytań. Można powiedzieć, że całe nasze życie jest jednym wielkim pytaniem do Pana Boga. Po co żyję? Po co się trudzę? Po co podejmuję obowiązki? Po co to wszystko robię? Dlaczego tak to wygląda? Dlaczego potrzebne jest to życie tutaj na ziemi? Dlaczego potrzebny jest mój wysiłek? Czy Pan Bóg nie mógłby już dzisiaj nam objawić wszystkiego o sobie i o świecie? Życie pewnie byłoby o wiele łatwiejsze, ale przynajmniej tak się nam tylko wydaje. Jednak te niezaspokojone odpowiedzią pytania stwarzają w nas pewną przestrzeń, w której może narodzić się zaufanie wobec Pana Boga. Nie otrzymujemy od Boga może takiej odpowiedzi, którą byśmy chcieli. Ale tu jest właśnie ta przestrzeń, żeby Mu zaufać. On mówi, wiem, że Ciebie to pytanie nurtuje, ale zaufaj mi, trzymaj się mnie. Nic złego Cię ze mną nie spotka. A jednym z największych pytań, jakie pojawiły się w historii ludzkości, jest sam Jezus, na którego pamiątkę wcielenia czekamy. Cur Deus Homo, tak pytał święty Anselm z Canterbury. Dlaczego Bóg człowiekiem? I każdy z nas pewnie może zapytać, dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Dlaczego ten sposób wybrał Bóg, żeby być blisko nas? I to pytanie nie pragnie jedynie naszego takiego wysiłku intelektualnego, ale oczekuje czegoś więcej, właśnie wiary i zaufania, że to była najlepsza droga Boga do nas. I w drugą stronę, Jezus Chrystus jest najlepszą drogą naszą do nieba. Potrzebujemy w naszej wierze, moi drodzy, tych wszystkich pytań, dlatego, że Bóg dał nam rozum. I wiedział, co robi. Wiedział, że dając człowiekowi rozum, stwarza też możliwość zadawania przez człowieka pytań. Mógłby nam rozumu nie dawać przecież. To nawet byśmy nie wiedzieli, jak to jest żyć bez rozumu. Ale ten rozum mamy wolną wolę i zadajemy pytania, mamy wątpliwości, ale to wszystko jest potrzebne. Jan Paweł II pisał nie na darmo, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Wiara i rozum razem w takim samym stopniu. Fides et ratio, tak się nazywa encyklika, którą Jan Paweł II na ten temat napisał. Wiara i rozum. U arcykapłanów i starszych ludu z dzisiejszej Ewangelii jest rozum. O nich pytają, bo są rozumnymi istotami, ale nie ma wiary. Nie ma wiary i chęci zaufania Jezusowi. Adwent ma być dla nas czasem zadawania pytania o nasze pytania. To znaczy, o co i dlaczego pytam? Czego dociekam w moim życiu? Co mnie interesuje? Czy są to rzeczy ważne? A może interesuje mnie po prostu życie innych ludzi? Może zajmuję się tylko plotkami, obgadywaniem i to jest moja rozrywka. A czy jest w moim życiu miejsce na pytania ważne? Pytania o Pana Boga. Pytania o drugiego człowieka, ale nie zmierzające do tego, żeby obnażyć kogoś, ośmieszyć, wytknąć wadę, ale żeby go naprawdę poznać. Bo możemy się niejednokrotnie w życiu naszym przekonać, że to, że ktoś zachowuje się w ten czy inny sposób na zewnątrz i nas tym denerwuje, rani, nie oznacza, że to jest człowiek zły, ale może jest to człowiek pokonany przez jego własne problemy i trudności. W ten sposób reaguje. Jeśli my nie zadamy pytanie o tego człowieka, dlaczego jest, jaki jest, to nigdy się na drugiego człowieka nie otworzymy i nie będzie miejsca na miłość. Dlatego pytajmy, czy swoimi pytaniami może jakieś budzę bezsensowne wątpliwości, które nie umacniają innych, ale demontują ich wiarę? I wreszcie, czy umiem się pogodzić z tym, że nie zawsze znajdę odpowiedź na nurtujące mnie pytania, ale raczej, czy zamiast tego chcę zaufać? Trzeba zadawać pytania i pytania rodzą zwykle pewien konflikt. Ale ten konflikt może być dobry. Tylko właśnie jest kwestia tego, czy warto spierać się o sprawy drugorzędne, a nie lepiej zająć się tym, co najważniejsze, tym, co nas może łączyć, a tym, kto nas może łączyć, jest przecież Bóg sam. Jezus też zadaje nam ciągle, codziennie jedno pytanie, które kiedyś skierował do swoich uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? I my z jednej strony pytamy o Boga, o Jego tajemnice, a On nas pyta. Ale wy za kogo mnie uważacie? Kim ja w twoim życiu jestem? Czy uważasz mnie za Pana swojego życia, za Boga, za Zbawiciela? Czy ufasz mi? Pytając o Boga, musimy też pytać o drugiego człowieka. Bo chcąc poznać Pana Boga, musimy też chcieć poznać ludzi. I w drugą stronę, chcąc poznać ludzi, pytając o nich, musimy chcieć poznać Boga, Chrystusa. To znowu Jan Paweł II przychodzi nam z pomocą, kiedy mówi: człowieka nie da się zrozumieć bez Chrystusa. Bo Chrystus jest prawdziwym człowiekiem. Pokazał nam, co to znaczy być człowiekiem. Pokazał nam i pokazuje nam ciągle w swoim Słowie. Słowie, które pomaga nam odkryć, kim jest Bóg, kim jest człowiek, kim jestem ja sam. I to kolejne pytania, które musimy sobie zadać. Kim ja sam jestem? Co bym o sobie powiedział? Co mówię o sobie innym, jeśli mnie pytają, kim jestem? Nie chodzi o imię, nazwisko i skąd pochodzę, ale kim jestem? Czy czuję się Bożym dzieckiem? Dużo mówimy o Piśmie Świętym, o Słowie Bożym, bo w nim znajdujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Po to dostaliśmy tę Księgę Świętą, Biblię, żeby do niej sięgać. I pytanie kolejne, ważne w tym Adwencie, jest pytaniem o Biblię właśnie. Jakie miejsce ona w moim życiu zajmuje? Czy to jest tylko miejsce na półce i tam to Pismo Święte leży i ładnie wygląda? Czy jest ono jednak podręcznikiem do mojego życia, z którego korzystam, które czytam, które próbuję zrozumieć? Warto odkurzyć Pismo Święte, jeśli rzeczywiście zaległo nam na półce. Warto je wyciągnąć i zacząć czytać. Nie po to, żeby chłonąć, bo właśnie kolejne pytanie, jakie przychodzi dzisiaj, jest o samych pytaniach, ale to bardzo ważne, bo temat zresztą dzisiejszy jest dobre i złe pytania do Pana Boga. Ale ważne jest odpowiedzieć sobie na pytanie, po co i w jaki sposób sięgam do Pisma Świętego, jeśli sięgam. Czy po to, żeby poznać prawdę, czy poszukuję tam odpowiedzi, czy poszukuję tam pocieszenia? A może traktuję Pismo Święte instrumentalnie tylko, szukając fragmentów, które mi się podobają i udając, że nie ma tych fragmentów, na które się nie zgadzam, które mnie denerwują, których nie rozumiem. Czy patrzę na Pismo Święte tylko wybiórczo, żeby może w jakiejś dyskusji z kimś, kto nie podziela mojego światopoglądu, mu dowalić jakimś fragmentem z Pisma Świętego? Tak nie możemy traktować Słowa Bożego jako narzędzie, broń przeciwko komuś. Słowo Boga nigdy nie jest przeciwko człowiekowi. To my je tak traktujemy w dyskusjach, w rozmowach. Ale Bóg nigdy nie mówi przeciwko człowiekowi. Mówi przeciwko grzechowi, to prawda, ale nigdy przeciwko człowiekowi. Jeśli w Piśmie Świętym znajdujemy potępienie grzechów, to po to, żeby człowiek się uratował, żeby ufając temu Słowu, które znajduje, uratował swoją duszę, żeby nie odpadł od Pana. A przede wszystkim musimy uwierzyć w to, że to Słowo jest do nas najpierw, w pierwszej kolejności. Jeśli ja siadam i otwieram Słowo, to Bóg mówi w tym momencie do mnie. Ale możemy też traktować Pismo Święte instrumentalnie w inny sposób. To znaczy, są tacy ludzie, którzy otwierają je na chybie utrafił. Co, Panie Boże, chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Otwieram sobie Biblię i czytam. Nie jest to dobra praktyka. Oczywiście Bóg może coś powiedzieć, ale nie wykorzystujmy w taki sposób Pisma Świętego. Tam nie znajdziemy odpowiedzi na temat naszej przyszłości. Bo to nie jest wielka księga wróżb. Ale znajdziemy tam odpowiedź na temat naszego życia, które jest teraz. Myślę, że to jest też duży problem w rozumieniu Pisma Świętego, po co ono jest. Szczególnie kiedy pomyślimy sobie o Apokalipsie Świętego Jana, to pierwsze co to myślimy, że to jest o przyszłości. Oczywiście to jest o końcu czasów, ale to nie jest przepowiednia. Przede wszystkim Słowo Boże ma nam odkryć, czym jest nasze życie teraz, gdzie Bóg jest w naszym życiu teraz. Dlatego też w pierwszym czytaniu Balaam podnosi oczy i ogarnia go Duch Boży, zaczyna głosić proroctwo. Jest człowiekiem, który wzrok ma przenikliwy, słyszy słowa Boże, ogląda widzenie Wszechmocnego, tak w Księdze Liczb słyszeliśmy. Ale co mówi dalej prorok Balaam? Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Słowo Boga ma nas przygotować dopiero na spotkanie i zostawić znowu właśnie pewną tajemnicę, która ma nas pociągać. Czy czytam Pismo Święte ze zrozumieniem, we właściwym kontekście, czy korzystam z jakiejś pomocy? I właśnie, czy nie ma we mnie przypadkiem arcykapłanów i starszych lud z dzisiejszej Ewangelii, którzy zadają pytania po to, żeby Jezusa podchwycić na słowie? Czy szukam prawdy, czy jednak podchodzę do Słowa Bożego z wcześniejszym założeniem, z moimi wcześniejszymi poglądami? Jeśli tak jest, jeśli z góry zakładam, co chcę znaleźć w Biblii, że chcę tylko potwierdzenia tego, co sam myślę, to Bóg nie przemówi, bo moje serce będzie zamknięte. Dużo tych pytań, ja wiem, ale to wszystko po to, żebyśmy potrafili radować się, modlić i Bogu dziękować. Radować się, bo jest z nami w Słowie Bożym i daje nam moc, bo mogę Go pytać i mogę Go poznać na tyle, na ile jestem w stanie. Mogę się modlić, bo Pismo Święte pozwala mi wyrażać to, co ja sam czuję. Mogę się modlić, bym potrafił i chciał Boga poznawać. I wreszcie mam mieć w sobie dziękczynię za to, że Bóg się objawił w swoim Słowie i że wyjaśnia choć trochę, czym jest moje życie i po co ono jest. I mam też Bogu dziękować za wszystkie te pytania, na które dostałem odpowiedź. Zostańmy dzisiaj z tymi pytaniami o Pana Boga. Niech one w nas pracują i nie bójmy się ich zadawać, ale róbmy to mądrze, po to, żeby poznać prawdę, a nie żeby się na nią uodpornić.